Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Maria, widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: rodzina planem Boga. Nasi goście, Państwo Pulikowscy, Jadwiga i Jacek, witamy bardzo serdecznie. Doradcy życia rodzinnego, rodzice, dziadkowie zaangażowani w duszpasterstwo rodzin. No i pan Jacek też jest autorem wielu publikacji o tematyce rodzinnej. Tak może na początek. Mamy mówić o rodzina planem Boga. Często tak pytamy, stawiamy sobie może pytanie, czym jest zamysł Pana Boga. Jak Państwo to też może sami odkrywaliście, teraz z perspektywy czasu, może jesteście w stanie jakoś dać i złożyć świadectwo tego, no że, bo pewnie patrzymy na naszych rodziców, oni też do nich odnosimy, prawda? Często nasze życie, nasze wybory, bo w takim środowisku jesteśmy osadzeni, wychowani, jak gdyby to jest takie naturalne. Dziś no, wiele jest może trudnych chwil dla młodego człowieka, nie zawsze może widzieć wzorzec nawet we własnym domu. Ma rodziców, no ale nieraz to małżeństwo tych rodziców no, jest różne. Pani Jadwigo, jak to było w waszym przypadku tych kroków stawianych? Poznawaliście się, no a do tego, że właśnie no, gdzieś w tym wszystkim jest Pan Bóg.
Mieliśmy to szczęście, że obydwoje wyrośliśmy w rodzinach, które były blisko Pana Boga cały czas. I myśmy też taką drogę wybierali. Poznaliśmy się właściwie, głębiej poznawaliśmy się w duszpasterstwie akademickim. I tam akurat obydwoje braliśmy udział, mąż przez kilka kolejnych lat, kilka kolejnych cykli, w tematyce przyjaźń, miłość, rodzina. I to było jakoś takim startem do naszego małżeństwa. Potem Pan Bóg nas tak poprowadził, że przeszliśmy przygotowanie do pracy jako doradcy życia rodzinnego w duszpasterstwie rodzin i czekaliśmy na nasze dzieci. Marzyło nam się duża rodzina, liczne dzieci, ale Pan Bóg to inaczej przewidział. Czekaliśmy na urodzenie się pierworodnego dziecka prawie 12 lat. Więc był to szczególny czas nam dany. Czasem się śmieję, że to duszpasterstwo rodzin stało się naszym pierworodnym dzieckiem. Bo rzeczywiście mieliśmy czas nie tylko na poznawanie siebie nawzajem, ale na służenie innym małżeństwom i rodzinom. I każdy etap naszego życia, zarówno ten etap czekania, etap rodzicielstwa, od poczęcia aż do wypuszczenia dzieci z domu, to też był bardzo piękny czas. Na początku całkowicie oddany dzieciom, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, to wówczas miałam to szczęście być z dziećmi w domu i jestem za to głęboko wdzięczna i Panu Bogu i mojemu mężowi, że to się okazało możliwe. Przez 10,5 roku byłam z nimi w domu. A teraz znowu to jest czas szczególny, kiedy mamy więcej czasu dla siebie nawzajem i dla służby innym rodzinom.
Myślę, że taki czas, kiedy uczymy się siebie, przeżywamy swoje małżeństwo, jest dobre, bo jak dzieci wyfruną, tak niektórzy mówią, że nie jesteśmy dla siebie obcy, prawda? Bo tak całe życie skierowane ojca, matki na dzieci. No, a później dzieci wyfruwają z domu, to mamy kłopot z sobą, z relacją do siebie.
Mówi się, tak że się mamy mówi. Kłopot, mówi się, że puste gniazdo i tak dalej, tak. I tak dalej. I tak bywa. Bywa nawet statystycznie dość często. Natomiast mogę powiedzieć naprawdę uczciwie, że w naszym wypadku tak nie było. Nie powiem, że odetchnęliśmy z ulgą, ale nawet trochę tak. Wypuściliśmy dzieci w świat, wszystkie pozakładały porządne rodziny. Możemy się tylko z tego cieszyć. Już nie musimy się trudzić. Tak przy pieluchach się trudziliśmy. Wstawaliśmy w nocy, woziliśmy po lekarzach. No dużo tego było. Dzieciaki alergiki, cała trójka alergicy. Dzisiaj mamy dodatkową trójkę dzieci. Synową i dwóch zięciów. I tam nie wstawaliśmy w nocy. Mamy ich za darmo, prawda? I mamy dobre relacje. Teraz mamy szóstkę wnuków. Znaczy szóste jeszcze nie urodzone, ale piątka urodzonych. Ogromna radość dla dziadków. Bez żadnego trudu. Wstawania nocnego i tak dalej. Owszem, czasem gdzieś tam pomożemy w jakimś układzie, gdy trzeba być przy dzieciach, gdy mama idzie do lekarza, na przykład mama w stanie błogosławionym, prawda, czy jakoś tam gdzieś podwieźć, przywieźć. Ale generalnie żyjemy swoim życiem I faktycznie mogę powiedzieć, że ta nasza działalność dla rodzin po wyjściu z domu dzieci, również po wypełnieniu, nazwijmy, takiego obowiązku nas jako dzieci, po odejściu naszych mam, bo one długo żyły, jedna 92, a druga 94 lata, i wtedy w ostatnich latach wymagały opieki, wtedy się rozdzielaliśmy. Ja jeździłem po świecie, a żona jednak trwała na tym posterunku przy mamie. Jak to ten obowiązek się skończył, mamy odeszły. Kiedy skończył się obowiązek wobec dzieci, nam się otworzyła nowa perspektywa. I nie było absolutnie tego, że teraz zostaliśmy sami, co my będziemy ze sobą robić, prawda? Wreszcie możemy robić wszystko, na to nie mieliśmy czasu przez długie lata. To pytanie księdza na samym początku, rodzina planem Bożym. Na pewno, jak wchodziliśmy w małżeństwo, byliśmy młodzi, pewnie jeszcze trochę głupi i wtedy tego tak jasno nie wiedzieliśmy. Ale po 46 latach małżeństwa, ja to wyraźnie widzę, wszystko, co robiliśmy zgodnie z planem Pana Boga, nam się opłaciło, a jakiekolwiek odejście, jakiekolwiek pomysły nasze, no były gorsze w skutkach.
Także. Bo tak sobie gdzieś tam takie zdanie zapisałem. Poznawanie zamysłu Bożego i realizowanie go w życiu jest warunkiem przetrwania małżeństwa i rodziny, a także osiągnięcia przez nie właściwego im celu. Bo my też mamy jako ludzie cel w życiu, prawda? Cel mają małżonkowie, rodzice, cel ma kapłaństwo, cel ma życie, powinno być życie każdego człowieka. I teraz to dorastanie do bycia z sobą, a co więcej jeszcze do odkrycia tego, że Pan Bóg jest to ktoś, kto ma na to najlepszy pomysł i połączywszy nas, my patrzymy jako chrześcijanie jeszcze w sakramencie, prawda, małżeństwa, czyli tej Jego też obecności pośród nas. Tylko zależy od nas, czy będzie dla Niego miejsce i zrozumienie tego planu. Jak to się właśnie dzieje, jak to się odbywało w Waszym życiu, czy jak to winno się odbywać w życiu małżonków i rodziców?
Ja mogę powiedzieć w dużej mierze z doświadczenia rozmów z innymi małżeństwami, powiedzmy sobie szczerze, z tymi źle mającymi się, bo takie przychodzą do poradni, prawda? I to jest, to są tysiące godzin rozmów, dopuszczenie do nieraz wielkiej intymności, takich rzeczy niewidocznych dla innych przy relacjach tych bolących rzeczy w małżeństwie. I ja nie mam żadnej wątpliwości, że te małżeństwa i tylko te małżeństwa mają prawdziwe problemy, dochodzą nawet do rozwodu, które odeszły od Boga i Jego przykazań. Bo jeżeli byśmy tak poważnie spojrzeli, małżeństwo jest planem Pana Boga. Małżeństwo, a za tym rodzina. Bo nie można mówić o rodzinie, nie powiedziawszy o małżeństwie.
Najpierw małżeństwo, później rodzina.
Tak, i to jest ta kolejność. I to małżeństwo w zamyśle Pana Boga, to jest małżeństwo na całe życie mężczyzny i kobiety, połączone więziami miłości, a więc bezinteresowny dar z siebie samego, ukierunkowane na przekazywanie życia w miłości, na wychowanie dzieci, wielkoduszne i roztropne powinny być decyzje o przekazywaniu życia, prawda? Dokładniej, my nie możemy zdecydować, że przekażemy życie. My możemy zdecydować, że my chcemy przekazać życie. A czy ono stworzyć wszystkie warunki do tego, żeby się poczęło dziecko. A czy ono się pocznie, to nie jest nasza kompetencja. I nas tego Pan Bóg uczył przez 12 lat. Że to On jest ostatecznie dawcą życia, i że postawa człowieka tutaj nieraz jest bardzo niepokorna. Że my sobie planujemy, ktoś taki żart kiedyś powiedział, że jak chcesz rozśmieszyć Panu Boga, to powiedz, co ty sobie w życiu planujesz. Bo to my możemy sobie planować. A i tak On decyduje. Ja mogę sobie planować drużynę piłkarską. I co z tego? Jak po 12 latach przychodzi na świat pierwsze nasze dziecko. I dopiero potem my odkrywaliśmy, jakie to było dla nas bardzo rozwijające i właściwie ustawiające całe życie. To, że nie mieliśmy dzieci, powodowało, że cała nasza działalność w duszpasterstwie rodzin niesamowicie się rozwinęła, wpłynęła w ogóle na patrzenie na życie, na aktywność życiową. Nawet moja praca naukowa na uczelni była ograniczona przez pójście w końcu przyszedłem na etat dydaktyczny, bo mi nie starczało czasu na te działania w duszpasterstwie, prawda? Czyli całe nasze życie zostało tym ustawione, tym na początku, nie zrozumiałem, że dlaczego nie mamy dzieci, prawda? To pozwoliło nawet. My z czasem odkrywamy, jaki to był genialny plan Pana Boga, którego my na szczęście nie spapraliśmy. Było nam ciężko, tam jak natrętne wdowy prosiliśmy o tą łaskę rodzicielstwa, ale nie buntowaliśmy. Na szczęście się nie buntowaliśmy i na szczęście nie podjęliśmy żadnej próby, żeby innymi niebożymi sposobami, przepraszam, wyprodukować dziecko, prawda? Dzisiaj tej pokusie wielu małżonków ulega. To jest oczywiście bardzo, bardzo trudne, bolesne I niestety smutne w skutkach zwykle.
No nieraz się staramy zrozumieć, dlaczego ludzie tak, a nie inaczej postępują. No ale tak właśnie mówicie, trudne, no, ale ten zamysł Pana Boga, bo jeżeli go odkrywamy, niektórzy może nie mają takiej możliwości, są niewierzącymi, nie mają dobrego przykładu. Jak to właśnie jest? Bo ja tak nieraz mówię, porównuję to odkrycie do takiej instrukcji obsługi, że mamy właściwą instrukcję, chociaż dzisiaj ludzie kupują, a nie czytają. I teraz pytanie, czy my się naginamy troszeczkę, żeby zrozumieć, co to znaczy być żoną, co to znaczy być mężem, co na to właśnie Pan Bóg, jak ta instrukcja, jak używać tego wszystkiego, żeby to nam się powiodło. Czy ludzie tak patrzą?
Ja myślę, że brakuje dzisiaj takiego globalnego spojrzenia z lotu ptaka. Kim ja jestem? Czy ja jestem stworzeniem i wówczas jestem obiektywnie jakiś i mam to rozpoznać, kim jestem, co powinienem robić ze sobą, co powinienem robić wobec Twórcy, co powinienem robić wobec innych ludzi. To wszystko muszę, tak powiem, odnaleźć, nie wykreować. Świat nam wmawia, jesteś kreatorem. Ty sam możesz ustalić, co jest dobre dla ciebie. Mało tego, możesz ustalić, kim jesteś nawet. Wbrew logice, wbrew oczywistej biologii i tak dalej. Mam odkryć, a nie ustalić. Ty możesz sobie ustalić, co jest dobre, co jest złe. I mamy dzisiaj prawa, nie tylko w Unii Europejskiej, prawo do zabijania, prawda, prawo do no wszelkich, nawet do cudzołóstwa gwarantowane niemalże, prawda? Więc to prawo do zabijania jest absolutnie sprzeczne totalnie z najważniejszym i zupełnie elementarnym prawem człowieka, prawem do życia, prawda?
A ludzie to łączą z wolnością.
No tak, no bo taka jest retoryka, nazwijmy to, złego ducha, prawda? Świata, który to podpowiada.
Ale siłą rzeczy ta wolność staje się samowolą, a nie wolnością prawdziwą.
Ja sobie dokończę tą myśl, że człowiek, który uwierzył, że jest kreatorem, zatem to jest, na to nabrał szatan Ewę w raju. Będziecie jako bogowie, prawda? I do dziś to człowiekowi się wydaje, że on może ustalić, i najtragiczniejsze w tym wszystkim, że człowiek może ustalić, co mu da szczęście. I ustala. Jeżeli przypadkowo trafi w to, co Pan Bóg dla niego zaplanował, no to ma szansę być szczęśliwy. Ale jeżeli zaplanuje sobie jakąś karierę wynaturzoną, sprzeczną z naturą, sprzeczną z prawem Bożym, to będzie mu się wydawało, że jest szczęśliwy. Będzie zadowolony, bo się spełnia jego plan. Nawet może być radosny, bo plany mu się spełniają. Ale będzie głęboko nieszczęśliwy przez to, że odszedł od swojej własnej natury. Człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy będzie dokładnie sobą i ma to odkryć. Ludzie tego nie rozumieją.
To mamy tą instrukcję, ten zamysł Pana Boga, ale teraz na ile wam się to udawało, bo tak mówicie, te pierwsze 12 lat to też takie dojrzewanie do tego, niezrzemanie się, że coś...
Dojrzewanie cały czas. Cały czas. Mamy świadomość, że i na pewno nam nie zabraknie...
No i że na przykład taką pracę trzeba wykonać razem. Nie, że żona pracuje, mąż się przygląda. Nie? A myślę nad tym odkryciem, bo możemy przechodzić później do tych różnych etapów bycia małżeństwem i rodziną, ale do tego wspólnego odkrycia, że Pan Bóg ma względem nas zamysł, prawda? Że my razem, bo każdy ma relację do Pana Boga, ale my też mamy relację do siebie, a pomiędzy nami jest Pan Bóg. I teraz jak to odkrywamy? Razem, a nie, że tam jedno lepiej, drugie gorzej, bo z tym takim dojrzewaniem też możemy być z różnych domów, różny poziom może być tej naszej wiary, życia sakramentalnego, prawda? I teraz, czy się na to odważymy, bo też chcemy dzisiaj może młodym ludziom może coś podpowiedzieć, żeby się nie obawiać, prawda, że Pan Bóg nie wiadomo czego będzie żądał, że już teraz... Jak się w tym odnaleźć, nie? Co Pan Bóg...
Ja bym tutaj zwróciła uwagę na dobre przygotowanie do małżeństwa. Najlepsze, jak tylko to jest możliwe, bo to jest piękny czas. Czas narzeczeństwa to jest nadzwyczajny prezent od Pana Boga. Kiedy my poznajemy siebie nawzajem właśnie już w relacji bezpośredniej, kiedy zdecydowaliśmy, że chcemy, że zamierzamy wspólnie iść przez życie. I do tego się przygotowujemy. I warto ten czas jak najpiękniej wykorzystać. Nie tylko na osobisty wzrost, co jest oczywiste, że to też jest potrzebne, ale i na wzrost naszej więzi w perspektywie więzi małżeńskiej.
Tu, jeżeli mogę powiedzieć jako chłop, to mi tu bardzo pomógł Jan Paweł II. Ileś lat po ślubie, bo on przecież, my jesteśmy z 76 roku pobrani, a pontyfikat zaczął się później, prawda? Nie wiem, kiedy dokładnie te słowa powiedział, ale do mnie to dotarło tak właśnie dla faceta, inżyniera, zdroworozsądkowca. On powiedział w pewnym momencie, Jan Paweł II, co jest celem małżeństwa? Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości. No to jest jeszcze proste. Każdy katolik wie, że żyje, żeby się zbawić, choć świat go kusi wizją, że żyje, żeby się zabawić, prawda? I teraz wielu tej wizji ulega. Żyjemy, żeby się zbawić. Katolicy, przyzwoici katolicy to wiedzą. Ale słuchajmy dalej. To mnie poraziło. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób. Jeszcze dodał na wzór komunii osób boskich. Czyli najważniejsze w naszym małżeństwie nie jest budowa domu, nie jest zarobienie na życie, nie jest przyniesienie, nie wiem, mamuta na kolację i obrona przed najeźdźcą naszego domu. Przy czym tu najeźdźcą by trzeba dodać nie tylko fizycznym, ale i psychicznym, duchowym. To jest zadanie mężczyzny. Wielu mężczyzn tego zupełnie nie rozumie, więc stwarza zagrożenia psychiczne i duchowe w swojej rodzinie.
Ja cię powiem, że często może tak to odbiera mężczyzna, że to musi być widać, co on robi, prawda?
Tak, dlatego te sfery, ta relacja dla niego trudna. Ale dokończę tą myśl jeszcze. Więc
ale też może, myślę, potrzeba takiej dojrzałości kobiety, która będzie miała, czy obojga, prawda, że...
Mhm. Znaczy, to myślę, ale jednak chciałbym dokończyć, że my mamy budować komunię. My mężczyźni, którzy lubimy budować domy, lubimy rąbać drewno i świetnie nam to idzie. Nam sprawia frajdę walka z żywiołem, a tu nagle okazuje się, że mam budować coś, czego nie umiem. Ja się muszę po prostu wziąć, zacząć uczyć, jak budować relacje. Bo do człowieka jestem...
Jako mężczyzna to mówi, że ja tego nie umiem i ja się tego muszę uczyć.
Ale bo tacy jesteśmy. My mamy talent do spełnienia zadania właśnie obsługi rodziny w świecie materii, ale musimy się dopiero nauczyć budowania relacji. I wielu przyzwoitych facetów, naprawdę przyzwoitych facetów, całe życie ciężko pracuje na rodzinę i nigdy nie zbudował relacji ani z żoną, ani z dziećmi. Żony boleją.
Pierwsza relacja z żoną, ale z dziećmi, z córkami,
z dziećmi.
A to otwiera
relacje na dzieci. Jeżeli ja nie nauczę się relacji z żoną, na tym człowieku, jedynym wybranym przeze mnie, nie nauczę się budować relacji, czyli stawiać jego wyżej od siebie. Bo na tym polega relacja miłości. Bezinteresowny dar z siebie samego, wielokrotnie powtarzał za Gaudium et Spes, Jan Paweł II, prawda? Człowiek nie może odnaleźć siebie.
A kobiecie łatwiej tą relację budować?
Tak, zdecydowanie łatwiej. Bo kobieta jest do tego stworzona, do miłości, do relacji. Ona ma wszystkie talenty potrzebne do budowy relacji z osławioną empatią.
To niesprawiedliwe czy...
Nie, spokojnie. To sprawiedliwe, tylko inne wymagania ma Pan Bóg do kobiety, inne dla mężczyzny. Kobiecie dał za darmo wizję szczęścia. Marzy o miłości, ma zdolność do budowania relacji miłości i jest gotowa do poświęcenia dla miłości. Ma to za darmo. Co jest tragedią dzisiejszych kobiet? Uciekają od relacji na rzecz karier w świecie. Bo świat je podpuścił, że będzie szczęśliwa, będzie bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym. Złośliwie to mówię, ale z premedytacją, prawda? Czyli kobieta musi się oprzeć presji świata, dzisiejsza kobieta, żeby nie uciekła od rodziny, od dzieci, od wychowania, od męża, ku tym marzeniom, które w nie sztucznie wpompowano, że jak zrobi pieniądze, to będzie szczęśliwa, jak zrobi karierę, będzie sławna, to będzie szczęśliwa. Nie będzie, będzie zadowolona.
Natomiast do świętości i praca na budowę komunii osób, tak?
Tak. I teraz jeszcze to myśl z tym mężczyzną. On musi zrozumieć, że człowiek jest ważniejszy od materii. To nie jest proste dla faceta. Że człowiek, że on ma poświęcić swoją całą aktywność w świecie. Swoje firmy, swoje tam nie wiadomo jakieś aktywności sportowe, poznawcze, zdobywcze.
Ale już sobie to wyobrażam, że kobieta czy rodzina, no ona mówi, żona, nie? Na to nam brakuje, na to świat też pompuje, że ty jesteś gorszy, że macie mniej, że nie macie tego, nie macie tego. To takie ciśnienie, prawda, jest w świecie i jest wywierane. Apetyty i ciśnienie.
Naszym zadaniem męskim jest zapewnienie bytu rodzinie, ale również ograniczenie takiego niepohamowanej żądzy posiadania. To też jest dla mężczyzny. On ma za to ptaka zacząć. My nie musimy mieć złotych klamek w domu, żeby być szczęśliwymi. My nie musimy mieć lepszego samochodu od sąsiada. To też jest dla hamowania mężczyzna najpierw w sobie, bo ta materia go nobilituje troszkę, a potem również żonie, jeżeli ona dała się podpuścić, jeśli chodzi o materię. Ja wielokrotnie miałem do czynienia z małżeństwami, które miały wielkie problemy materialne. Które to były małżeństwa? Które miały najwięcej pieniędzy. I po prostu tracili rozum do tego stopnia, że mąż wydziela żonie i każe się liczyć z każdej złotówki. A jak byli razem w mieście, to nie się i dać złotówki na płatną toaletę. To jest z życia wzięty przykład. On siedzi obok i nie krzyczy, że nieprawda. On tym budował swoją wartość. Wydzielając te pieniądze żonie, stawał się, nobilitował się. Jak jest ważny, bo on daje pieniądze, prawda? A relacji żadnej. To jest, my musimy, kobiety mają zostać przy swoich talentach, nie uwierzyć światu, że kariera im pieniądze dadzą im szczęście.
I to tak wam wychodziło, pani Jadwigo?
I tak, to za chwilę ja ją podpuszczę, teraz, żeby to powiedziała. Ale właśnie, a mężczyzna musi stwierdzić, nie umiem budować relacji, na szczęście mam eksperta od relacji z moją żoną, ona sama. Jak mężczyzna wejdzie w sytuację, ty mnie ucz, jak mam ciebie traktować. No, nie jest pan toflarzem.
Pan mówi, że tak kobiety mają, ale może też nie wszystkie, bo...
Wszystkie mają, tylko niektóre to pogubiły. Aha. Dostają od Pana Boga ten dar i kultura w nich to zabiła, stłamsiła. I znam kobiety, które nie zakładają rodziny dlatego, żeby karierę robić, prawda? Nie będą miały dzieci, nie będą chłopa żadnego. One muszą karierę robić. Uwierzyły w to, że to im da szczęście. To oczywiście złudne to jest, bo to szczęście tam tych pieniędzy ani pod wiekiem trumny się nie zmieści, ani tego domu, ani tych wszystkich sukcesów. Nie zabierze tego na drugą stronę. Tylko jak się wyciśnie, zostanie tylko miłość. Miłość do Boga i miłość do ludzi. Prawda?
Chcemy znaczyć coś, chcemy być poważani. No jak to, jak pan podpuszcza żonę, to proszę podpuszczać.
Żeby powiedziała, jak ona potraktowała, miała fantastyczną pracę, karierę naukową, doktorat zrobiła, no ja stypendia nawet, gdzieś tam.
Gdzieś to czytałem, bo była taka mowa, bo byliście w 2015 roku tymi audytorami
na
synod biskupów o rodzinie. Pisaliście właśnie tam, takie słowo było, małżonki, że czekaliśmy na pierwsze dziecko przez prawie 12 lat, teraz mamy ich troje. No i właśnie po narodzinach naszej pierwszej córki zakończyłam moją pracę naukową na Polskiej Akademii Nauk. Przez ponad 10 lat byłam w domu.
Tak, i rzeczywiście to był piękny czas. Jestem za to głęboko wdzięczna i Panu Bogu, i mojemu mężowi. I niewątpliwie ten czas czekania bardzo pomógł w tym, że nie było żadnego problemu z wyborem, co ważniejsze. W momencie, kiedy nasza pierworodna miała 4 miesiące od urodzenia, a w tym momencie musiałabym wracać do pracy zawodowej, zostawiając to maleństwo na łasce i niełasce obcych ludzi, no to nie miałam wątpliwości, że ja mam swoje zadanie jako mama. I tutaj mnie nikt nie zastąpi. I chciałabym wszystkim paniom, wszystkim mamom powiedzieć, że każda z was jest najlepszą mamą swojego dziecka. Każdego kolejnego dziecka. I tutaj nikt ciebie nie zastąpi.
To ja to odkrywam, a jak to między wami było, to zrozumienie, no bo...
Tak, no my tak bardzo pragnęliśmy tych dzieci, że tu było pełne zrozumienie. Natomiast musiała jeszcze żona jeszcze jedną rzecz przeskoczyć, że ja pracując na uczelni, zarabiałem troszkę więcej niż nauczyciel w szkole, nie podejmowałem żadnych tam ekspertów, takich rzeczy, bo w tym sobie bawiliśmy się w duszpasterstwo, całkowicie na zasadzie wolontariatu, nawet dopłacaliśmy do tego. I żona musiała się zgodzić, znaczy musiała. Właściwie nie było rozmowy na ten temat. Oboje się zgodziliśmy na to, że będziemy żyli skromnie. Momentami siermiężnie. Dosłownie. I ani ona nie miała do mnie o to pretensji, ani ja nie miałem jakichś takich wyrzutów
sumienia.
Bo to
można by sobie właśnie czynić zarzut później, bo to tak. Też jest takim problemem takiego bycia dorosłym, dojrzałym, że na coś się decydujemy. W ogóle zdecydowaliśmy się na wspólne życie. Myślimy, Pan Bóg jest między nami. I teraz, żeby tutaj być dojrzałym w tej komunii osób, tak?
Ja z kolei byłem wdzięczny żonie, że nigdy nie powiedziała, że jest za mało pieniędzy. Wyrosła w rodzinie z piątką dzieci. Najstarsza córka, więc tam w tym domu najwięcej robiła. Wyczarowywała jedzenie z niczego nieraz. Zresztą tym mi też podpadła. Na obozie wędrownym, którym prowadziłem, prawda? Nie było nic do jedzenia. Sklep zamknięty, był makaron i dżem. Zrobiła pyszne danie, makaron z sosem dżemowym, prawda? I 20 osób się najadło, kilkanaście osób się najadło tym. Także i nigdy nie było pretensji, że za mało pieniędzy, prawda? A jak już doszliśmy tak do ściany, jak wróciliśmy z trójką alergicznych dzieci z sanatorium i kartka za drzwi, zalaliśmy sąsiadów, tyle, a tyle, ileś tam płatności wyszło, no nie wiem, na dzisiejsze powiedzmy 1900 zł, powiedzmy, tyle do zapłacenia, a my wyrzucamy z sanatorium i zero, na czysto, prawda? No tam jakieś tam zdobyliśmy dwa jajka niespodzianki dzieciom i na tym był koniec funduszów, prawda? Był we mnie taki moment, jak koledzy się bawią, ekspertyzy robią, za nic biorą pieniądze, to ja już się nie bawię w to duszpaster. Taki bunt
Polaka.
To była tylko taka myśl, żaden poważny plan. Nie wiem, ile dni minęło, 2, 3 czy 5. Wracam do domu, żona mówi, list do ciebie. Skąd? No ktoś przyniósł. Kto? Nie znam. otwieram, Jacek Pulikowski przez grzeszność, nie? Bo otwieram i odliczone tyle, ile te wszystkie kartki pieniędzy. Żywej gotówki włożonej do koperty. Bez słowa, to dziś nie wiem od kogo. Panie Boże, przepraszam, już nic nie powiedziałem, nic nie mówiłem. I to był taki moment, do naszej rodziny zaczęły napływać pieniądze nieplanowane. Jakieś książki zaczęły się wydawać, z tych jakieś tam tiemy. Okazuje się, nigdy nie troszczyliśmy się o pieniądze i na wszystko nam starczy, nawet mamy za dużo, tak? Musimy się rozglądać, jak się dzielić, z kim się dzielić, prawda? A nigdy nie było tej presji, nigdy żona mi nie powiedziała, że muszę zarabiać więcej, że na coś nie starcza. A powtarzam, te 10 lat to było siermiężne. Nie kupowaliśmy właściwie żadnych rzeczy na przykład dla dzieci. No może buciki się zdarzało, że kupiliśmy. Mhm. A tak
pamiętam kiedyś taką też rodziny. Prowadziłem taki program też tutaj w telewizji, gdzie jedna małżonka powiedziała, my byliśmy z patologicznych rodzin, i mąż, i ja. I w zasadzie byliśmy na straconej, ale przez życie sakramentalne, przez to, że to życie prowadziliśmy, żeśmy cały czas właśnie tej wspólnoty z Panem Bogiem żyli, dziś jest to możliwe, bo mamy piątkę dzieci, żyjemy z sobą, nie skaczemy sobie do oczu i cały czas dorastamy. Chciałbym zapytać właśnie o to życie, modlitwy duchowe, bo tak moglibyśmy mówić, że jest plan Pana Boga, że jest jakaś instrukcja, ale jak to na co dzień odkrywamy, jak to przeżywamy, właśnie myślę, życie sakramentalne, życie duchowe, modlitwa, jak to wygląda?
Staramy się w tym wzrastać. I faktycznie, jeżeli spojrzymy na perspektywę naszego życia małżeńskiego, to byliśmy dużo bardziej niedojrzali w momencie, kiedy wchodziliśmy w małżeństwo. Natomiast w tej chwili myślę, że po prostu próbujemy i staramy się zbliżać się do Pana Boga i siłą rzeczy również do siebie nawzajem. I tutaj sakrament małżeństwa ma wielką rolę. Oczywiście ze swojej strony to jest ten udział we wszelkich sakramentach normalny, codzienny, łącznie z codzienną mszą świętą i komunią świętą. Modlitwa małżeńska, do której powracamy teraz, przedtem przez ileś tam lat to była modlitwa z dziećmi. I to są dla nas pewne rzeczy oczywiste. To jest ten poziom podstawowy. Przez to Pan Bóg pozwala nam się coraz lepiej poznawać i poznawać również nasze zadania. To, co naszym zadaniem jest konkretnie na dziś. Co mamy robić i jak mamy w stosunku do innych ludzi postępować. Ale ja jeszcze na jedną rzecz chciałabym może zwrócić uwagę, na specjalne zadanie kobiety, żony, matki. Właśnie w rodzinie, gdzie jej zadaniem jest stwarzanie odpowiedniej atmosfery domu rodzinnego. I tutaj czasem porównuję to do światła świecy, która zapalona na środku stołu, wokoło którego zgromadzona jest cała rodzina, oświeca twarze zgromadzonych osób. Maluje ciepłym blaskiem te twarze. Maluje na nich miłość. Takie jest zadanie kobiety. Można powiedzieć, że ona rozdając siebie spala się siłą rzeczy, ale w ten sposób obdarza miłością swoich najbliższych i uczy ich tej miłości, bo to jest zadanie kobiety. I jestem przekonana, że te panie, które to w swoim życiu odkrywają i pogłębiają, mogą być coraz bardziej szczęśliwe. Z dnia na dzień.
Ale tak po męsku jeszcze dodam. Mamy to zdanie w Piśmie Świętym, wszyscy je znamy. Kobieta jest pomocą potrzebną, tak? Do czego? Dzisiaj się ludzie myślą, że do zarabiania razem z mężem na życie. Absolutnie jestem przekonany, że do czego innego. Właśnie do nauczenia chłopa miłości. Żeby on uznał, że człowiek jest ważniejszy od materii, żeby uznał, że musi się uczyć wchodzić w relacje, które nie umie, bo tam jest słonie w sklepie z porcelaną w relacjach mężczyzna. Dobrze mu jest z materią, więc ucieka. Bardzo wielu mężczyzn ucieka do materii, bo tam to jest jego żywioł. A on ma wiedzieć, rozpoznać to lub dowiedzieć się od kogoś, że on ma wchodzić w relacje miłości i jeżeli, czasem mówię tak, rodzina jest swoją firmą, żeby tak sprowokować mężczyznę. Musisz się douczyć, musisz się dokształcić, musisz doinwestować, musisz pieniądze i czas stracić, żeby ta firma działała, prawda? Bo jak podejmie zadaniowo, to w to wejdzie. I żona jest nauczycielką urodzoną, kobieta, urodzoną nauczycielką miłości. Mama powinna uczyć miłości, nie uczy. Żga chłopca do kariery, prawda? Ty tylko nikomu nie pomagać, nie musisz być pierwszy, tak? Potem koleżanki, siostry uciekają od brata, który jest nieznośny, bo psuje te ich ciepłe zabawy w rodzinę, w lekarza, w coś, co on tam rozwala, prawda? Narzeczona, dzisiaj strach mówić. Bardzo wiele zamiany o nowoczesnej, nieprudelijnej, no zgadza się na wszystko, na samym początku znajomości. On dla niej, zakochany chłopak, dla niej by zrobił wszystko, absolutnie. Nawet do kościoła by zaczął chodzić. Przestał by pić, palić, przeklinać, wszystko by zrobił. Ona się zgadza, on ją zdobywa i staje się zakładniczką. To jest tragedia dzisiaj całych rzesz młodych dziewczyn, że traci swoją moc. A czasem żony mnie pytają, panie, a jak ja po 20 latach, co mam zrobić? Co, rozkochać? Rozkochać męża od nowa w sobie. Nie narzekaniem, że jesteś do niczego, tak? Tylko zauważaniem tego, w czym jest dobry. Wiele żon narzeka na męża nieustannie, ale nie wpadła na pomysł, że on jednak utrzymuje tą rodzinę. Że on pracuje, że on jednak coś w tej rodzinie daje. Ona czepia się o różne rzeczy. Tędy nie zdobędzie niczego. Nauczycielka ma zejść czasem na poziom ucznia i cierpliwie mu pokazywać, co ma robić, prawda? Kobieta jest pomocą potrzebną do nauczenia kochania, a zakochanie jest tym stanem, w którym my, mężczyźni, stajemy się łatwymi uczniami. I niestety to jest plan Pana Boga. Chemia działa 2 lata. Wszystko może dziewczyna zrobić z chłopakiem. Może naprawdę podrosnąć do roli męża i ojca. No ona się zgadza, oddaje się i już jest zakładniczką, już nic on dla niej nie zrobi. Ale po latach żona może od nowa rozkochać męża w sobie i od nowa odzyskuje moc. I znowu on wszystko dla niej zrobi. Tylko ona podziwia wszystkich sąsiadów, a na mężowi kołki na głowie ciosa, prawda? No to dla niej on nic nie zrobi. On będzie w domu wierny, bo on jest porządnym facetem, wytrzyma w domu do śmierci, będzie się modlił o szybką śmierć i jakoś przetrwa. Ale nie taki był pomysł Pana Boga. To jeszcze ksiądz wcześniej jedną rzecz powiedział. A co ci biedni niewierzący? Ci biedni niewierzący dostali szansę, mają rozum.
No bo tak dzisiaj wielu podejmuje... tak trochę gardzi Kościołem, tak. Ale zapomina, że gardzi też Panem Bogiem, bo tak mówią, że z Panem Bogiem to my się możemy wszędzie modlić, ale nie robią tego.
Oczywiście. I ja dokończę tą myśl, że ja tu często przywołuję myśl Edyty Stein, Benedykcja od Krzyża. Każdy, kto uczciwie szuka prawdy, znajdzie Boga. Ludzie nie szukają uczciwie prawdy. I każdy ateista wychowany w najbardziej wrogiej atmosferze do Boga, Kościoła, księży, jeżeli zacznie uczciwie szukać prawdy, to dojdzie do Boga. On jest ze wszystkim, co nas otacza. Od mrówki przez wielbłąda, nie wiem, krokodyla. Wszystko, co nas otacza, jest Bóg. I to nie jest przypadek. Jan Paweł II o tym mówił, że prawie 400 największych naukowców XX wieku przepytano ankietowo i między innymi było wiara w Boga. 300, tam 90 kilka procent przyznawało się do wiary Boga. Kilkunastu, małe naście było ateistów i podobnie poniżej 30 łącznie agnostyków, którzy mówią, w związku z tym, że nie da się udowodnić, ja się nie wypowiadam. Prawda? Nie wierzę, ale też nie mówię, że nie ma. Więc każdy myślący dojdzie do Boga, więc to nie jest prawda, że Pan Bóg skrzywdził. Tak samo mężczyzn skrzywdził, że się nie nadają do miłości. Ale mają rozum, żeby dojść do tego, że miłość jest jedynym źródłem szczęścia. A kobieta ma być pomocą potrzebną w tym.
Dziękuję. Zaproszono może naszych widzów, słuchaczy też do kontaktu. Drodzy Państwo, dziś temat rodzina planem Boga. Telefony do naszego studia, też słuchacze prosimy o telefony na antenę telewizyjną. 56 657 0011, Polska Północna, Polska Południowa, 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Może pierwszy telefon, jesteście doradcami. Pytanie, co rodzinę niszczy, co najbardziej, prawda? Taką destrukcję wprowadza w tą relację, bo mówimy o tej komunii, w relację między małżonkami, a myślę, powodem jest to zaburzenie relacji z Bogiem.
tu wspominaliśmy o tej relacji z Bogiem. Faktycznie, jak przez 40 lat próbuję pomagać małżeństwom, które się źle mają, to nie spotkałem ani jednego przypadku dojścia do rozwodu pary, która się trzyma Boga, sakramentów, modlitwy codziennej. Nie spotkałem takiego przypadku i myślę, że nie spotkam. I żeby móc na przykład to regularnie zadać żonę, nie mówię o pojedynczym upadku, to się każdemu może zdarzyć, to stoi, niech baczy, by nie upadł, święty Paweł przestrzega. Ale regularne na przykład zdradzanie żony, to trzeba odejść od Boga, bo się nie da. Przykazanie nieco już mówi, że nie wolno. No to trzeba teraz tego Boga powiedzieć, że go nie ma, że Kościół się myli, że w moim wypadku to jest inaczej, prawda? Najpierw trzeba odejść od Boga i jego przykazań, żeby móc rozwalić małżeństwo, prawda? I to rzeczywiście potwierdza życie. Tak, ja czasem podaję taki prostą radę, może iść narzeczonym przed ślubem. 20 sekund dziennie poświęć na Pana Boga. 20 sekund. Jedno Ojcze nasz odmów z żoną przed zaśnięciem. Ja ci daję. Masz gwarancję, że to małżeństwo się nie rozpadnie. To jest obiecane w domu na skalę. Uderzą wichry, nawałnicy, dom się ostoi, bo na skalę jest zbudowany. I pamiętam taką wypowiedź znajomego. Przed ślubem nam powiedziałeś, że mamy się modlić. Ojcze nasz, powiedzieliśmy twardo, jesteśmy wierzący, nie położymy się spać, dopóki nie odmówimy wspólnie Ojcze nasz. Minęło 20 lat, 4 dzieci i on mówi, ani razu nie złamaliśmy zasady, ale kilka razy w ogóle nie poszliśmy spać. Tak byli wściekli, tak byli napaleni, że nie mogli wypowiedzieć słów, odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy, prawda? Zobaczmy, o co chodzi. Jeżeli wprowadzimy zasadę i jej się zębami utrzymamy, nie wtedy, kiedy nam jest łatwo, przyjemnie, prawda?
Ale to
wtedy, kiedy nam się nie chce.
To mi się podoba, wściekli na ciebie. Bo nie byli w stanie, ale tu potrzeba też dojrzałości. Bo się bije.
Ale wcześniej decyzji. Dla faceta potrzeba decyzji. Jeśli postanowił, mówię o odpowiedzialnym mężczyzna, tak? Że tak, to koniec. I nam brakuje. Ludzie czasem szukają, jak to poprawić. Mówię, prosta sprawa. Posłuchaj Jana Pawła II, nie Jana Pawła, Karola Wojtyły. W trudnym dziele, nawet nie czytaj. Ja ci tylko jedną myśl przekażę. W trudnym dziele osoba i czyn, dzieło filozoficzne, trudne do czytania, ale myśl jest bardzo prosta. Czyny zewnętrzne przechodzą na wnętrze sprawcy. Czyny zewnętrzne się uwewnętrzniają. Będziesz czynił dobrze, staniesz się lepszym człowiekiem. Będziesz czynił źle, choćbyś nie chciał, staniesz się gorszym człowiekiem. Jeżeli wymyślisz czyn dobry w stosunku do żony, chociażby to jeszcze na wspólne, choćby jedno przytulenie dziennie żony, to ten czyn będzie zmieniał waszą relację. A ludzie co robią?
Czyli ten, dobrze panowie, czyn dobry względem żony. Co dziś ja, jako mężczyzna, zrobiłem względem żony? Ten czyn konkretnie.
A żona niech nie czeka, aż ja wpadnę na pomysł, się domyślę, bo się nie domyślę.
Tylko podpowie.
Niech podpowie. Niech żona podpowie, niech żona nie czuje się, ja bym chciała, żeby się domyślił. Nie, nie, chłopu, trzeba kawa na ławę jeszcze spytać, jak zrozumiał.
To mówię, że kobieta szyja, która kręci głową, nie, no to...
Ja tego powiedzenia nie lubię, ale jeżeli chodzi o relacje, to tak powinno być. Ona powinna kształtować relacje, a on, nie czując się pantoflarzem, gorszym, jakimś tam głupim czy jakimś, on ma jej słuchać, bo więcej, ma się jej słuchać, jeśli chodzi o relacje, bo ona w tym jest dobra. Należy słuchać ekspertów.
Mamy telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Tadeusz z Podkarpacia.
Prosimy.
Witam pana, witam ojca Grzegorza i pana profesora. Ja uważam, że pan profesor wyszedł z ramówki rodzinnej. Poza ramówkę rodzinną i dlatego weszedł w pasterstwo rodziny i dlatego dzisiaj może udziela tej korepetycji. Bo wiadomo, że Jan Paweł II też wyszedł poza ramówkę duszpasterską, zakładając coś ruch światło, nie światło życie, ale te oazy z młodzieżą. No i on się tam dużo nauczył. On się tam dużo nauczył, bo on mówił, że wyście mnie tego nauczyli. Ja teraz to przekazuję w Rzymie. I to ja wyniosłem z Polski. I mnie się wydaje, że... No nie wydaje się, ale tak jest. Jak Jan Paweł II mówił, że tego się trzeba uczyć. No to może z tą miłością to bym się nie bardzo zgodził, że tylko kobiety mają miłość. Bo Jan od krzyża też mówił, że Pan Bóg przy końcu życia nas będzie sądził z miłości. I Jan Paweł II też dużo mówił o miłości. No także, że to nie jest jakiś dogmat, żeby kobiety uczyły mężczyzny miłości. No dużo by na ten temat było mówić i nie chciałbym pana profesora pouczać, ale z tego Jana Pawła II, no i z tych jego doświadczeń, jak pan też czerpie, no można by się dużo nauczyć. To tyle.
Panie Tadeuszu, ja takie zapytanie, a pana małżeństwo jak tam?
Ja jestem stary kawaler.
Stary kawaler. Dziękuję bardzo.
Dziękuję,
kłaniam się.
Tak, ja wydobyłem to jedno bardzo ważne zdanie, że miłości trzeba się uczyć. I my, mężczyźni, mamy tu więcej do nauczenia się. Jak jesteśmy mądrzy, to korzystamy z ekspertów, jak ktoś się żeni, to z własnej żony. I oczywiście mężczyzna może sam dojść do tego, że jedynym źródłem szczęścia jest miłość. Jeżeli będzie uczciwie myślał, to do tego dojdzie. Bo satysfakcja z osiągnięć zawodowych, tak, nie wiem, finansowych, takich czy innych, jest tylko satysfakcją. Przyjemność, doznanie z przyjemnością. A szczęście dopiero człowiek przeżywa w wymiarze duchowym, czyli w relacji istoty obdarzonej do wymiarem duchowym do drugiej istoty. Czyli mamy taki rezerwuar, zapas szczęścia mamy w czym? Moja relacja z Bogiem i moja relacja z drugim człowiekiem. Przy czym tutaj pewne osoby, wszystkie osoby mają szansę na czerpanie szczęścia w relacji z drugim człowiekiem. Nawet przychodząc koło człowieka na ulicy, uśmiechając się do niego, mam kawałek szczęścia. Coś zrobiłem bezinteresownie dla tej osoby. Podniosłem coś komuś, pomogłem w czymkolwiek. Prawda? To się przekłada we mnie na szczęście. Natomiast są ludzie, którzy mają dużo większe pole do zagospodarowania w tym szczęściu, w relacji. To są małżonkowie. Oni mają po pierwsze właśnie szansę na komunię osób w żadnym innym układzie, kolegów, przyjaciół, braci, sióstr i tak dalej, nie ma szans na taką komunię, jaką ma mąż i żona. Ma szansę mąż, żona. Porównywano przez Jana Pawła do komunii osób boskich. Dalej, ta komunia nie kończy się na komunii osób. Ona się otwiera na przekazywanie życia. Tylko w małżeństwie. Owszem, można spłodzić dziecko poza małżeństwem, można nawet w szkle je wyprodukować. Ale współstworzyć z Bogiem człowieka i wychować do miłości może tylko małżeństwo mężczyzny i kobiety oparte na miłości, trwałe, dozgonne, wierne i wyłączne, prawda? Więc to jest pole do przeżycia tylko dla małżonków. Wielu ludzi rezygnuje z małżeństwa, nie rozumieją, co tracą. Dalej, każde nasze dziecko...
Nieraz jest tak, że pytanie, czy zadajemy sobie pytanie, czy małżonkowie, po co my zawieramy to małżeństwo?
No
po co? Po co? Sens, nie? Bo my musimy odkryć sens, że my chcemy tego wspólnego
życia.
Żeby być
szczęśliwymi. Bo po to żyje człowiek na ziemi, żeby był szczęśliwy. I my, małżonkowie, mamy dużo większą pole do przeżycia szczęścia. To, tak jak zacząłem, głębia więzi mężczyzna kobieta. Cała sfera seksualności może dawać poprzez pogłębianie relacji ogromne szczęście i nie może go dawać poza małżeństwem. Tam może dać przyjemność, nawet radość, jak ktoś ma plany, które mu się spełniają. Ale nie da szczęścia, bo to nie buduje. To jest przeciwne planowi Pana Boga, mówiąc wprost. Prawda? Czyli cały seks, jak to świat dzisiejszy mówi, może dać człowiekowi dobro, szczęście tylko w małżeństwie. Poza małżeństwem musi, owszem, też daje pewną radość i zadowolenie, pełne panowanie nad sobą, ale uruchamianie reakcji seksualnych poza małżeństwem nigdy nie prowadzi do dobra. Dzisiaj masowo młodzi ludzie poza małżeństwem, przed ślubem czy bez ślubu, mieszkają razem i tak dalej, oni siebie niszczą. Potem się dziwią, że jeszcze nie weszli w małżeństwo, a już się rozwalili. No tak, jak ktoś żyje w grzechu, to nawet rozum, to jakbyśmy poczytali w mądrości Seracha, nawet to rozum mu się zamyka na przyjęcie prawdy. Komuś, kto żyje w grzechu. Te biedne rzesze młodych ludzi, którzy żyją bez sakramentalnego, jeszcze podają się związku, żyją ze sobą na kocią łapę, jak się kiedyś mówiło, prawda? Oni siebie notorycznie niszczą, nie rozumieją tego. Myślą, że to jest droga do szczęścia. Czyli oni, swoim zdaniem, są kreatorami, mądrzejsi od Pana Boga, który powiedział, nie cudzołóż. A oni mówią, my jesteśmy mądrzejsi, nam cudzołóstwo da szczęście. No biedni. Biedni, bo oni muszą siebie niszczyć, prawda? Jeszcze jakbyśmy powiedzieli dalej, to dla tego małżeństwa jeszcze jest zarezerwowane coś więcej. Bo nie tylko dzieci, ale potem idą małżeństwa tych dzieci, potem idą wnuki. To wszystko jest, ja to mówię, lawina szczęścia. Żeby kapłanowi nie było smutno, to on też ma poszerzone szanse na szczęście. Prawda? Tak jak wszyscy ludzie mogą czerpać relacje z Bogiem i z innymi ludźmi, małżonkowie bardziej z innymi ludźmi niż ktokolwiek inny właśnie przez to bliskość, seks, używając języka świata, dzieci i całą tą lawinę później z tego wynikającą. A kapłan, jak nikt inny, ma szansę na poszerzoną, znacznie poszerzoną pulę szczęścia do wykorzystania w relacji z Bogiem. Na moje słowa Chrystus nie przyjdzie na ołtarz. Ja w Jego imieniu nie siądę w konfesjonale. Teraz pytanie, czy małżonkowie, którzy żyją w małżeństwie, przy pewnych ograniczeniach, czerpią z tej puli szczęścia dla nich zarezerwowanej? Czy rezygnują na rzecz pracy zawodowej, czegoś tam, kariery, czy czegoś, prawda? Czy kapłan czerpie z tej głębi szczęścia, jaka jest dla niego zarezerwowana? Czy rozdaje się na działania, nawet bardzo pożyteczne, w telewizji, w radio, gdzieś tam? Jeżeli nie będzie inwestował tutaj, w relacje z Bogiem, to się wypali. I widzimy to na wielu, wielu przykładach. Matka Teresa z Kalkuty prowadziła kiedyś rekolekcję dla kapłanów. Nieostrożnie ją poprosili. Powiedziała, godzina adoracji dziennie. Podnóż się, Herwetes. Mamy tyle zajęć, tyle, tyle. Nie wiedziałam, że macie tyle zajęć. W takim razie 2 godziny adoracji dziennie. I ona nie żartowała, prawda? I ona nie żartowała. Dzisiaj kapłan gorliwy może nawet brewiarza zrezygnować, bo on przecież dla ludzi musi być. Nie, jeżeli zrezygnuje z inwestycji w relacje z Bogiem, to po prostu się wypali. I nie skorzysta z tego, dla czego zrezygnował z kawałka życia. On zrezygnował z bliskości największej z kobietą, z własnych dzieci i tak dalej. No to nie wolno rezygnować z tego za darmo. Trzeba czerpać z tego, co jest zarezerwowane dla kapłana, w ogóle dla osób w życiu konsekrowanym, prawda? Gdyby ludzie to sobie, to co ja teraz mówię, oczywiście chaotycznie i w skrócie, w głowach uporządkowali, to w zasadzie wszyscy by marzyli albo o małżeństwie, albo o kapłaństwie. Oczywiście nie wszyscy by to mogli zrealizować. Z jakichś tam powodów, nawet obiektywnych, prawda? Nawet zdrowotnych czasem. Ale wszyscy by nie marzyli. Dzisiaj ludzie marzą o tym, że oszukają Pana Boga, seksu sobie skorzystają, bez zobowiązań, bez dzieci i będą szczęśliwi. No, mylą się. Nie będą szczęśliwi.
Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę się nam przedstawić.
Ja dzwonię z diecezji siedleckiej.
I mam na imię.
Mam na imię Teresa. Mhm. Pozdrawiam serdecznie ojca i gościa.
Dziękujemy. Gości, bo to małżonkowie, pani Jadwiga
i
pan Jacek. Tak.
Ja bardzo dziękuję właśnie za tę audycję, która bardzo po prostu daje dużo wskazówek właśnie dla małżeństw. Ja w małżeństwie już jesteśmy 35 lat, mamy 6 dzieci. I po prostu zgadzam się z tym wszystkim, co pan mówi. Bo jeżeli jest wzajemna miłość, to wtedy jest wszystko. Czyli miłość to nie musi być tylko branie, ale trzeba codziennie umierać dla męża, dla dzieci, tak w cudzysłowie, prawda? Nie oczekiwać, że jak coś zrobię, to oni mi odrobią. Niekoniecznie. Po prostu staram się i no dzieci też uczę, bo już 3 mamy na swoim. I też zawsze właśnie, jeżeli jakieś tam konflikty czy coś, to staram się właśnie, żeby to wytłumaczyć im, że jednak trzeba ustąpić, mimo że czasami może człowiek ma i rację, ale jednak, żeby to małżeństwo trwało, należy właśnie poświęcać się i dla męża, i dla dzieci. Co chodzi o modlitwę również, jest bardzo piękna modlitwa, ostatnio właśnie tak wchodzę do tej modlitwy, modlitwa męża za żonę i żony za męża, no to jest takie wspaniałe, bo wiemy, że się modlimy jedno za drugie, no i wtedy jest taka pewność, że Pan Bóg czuwa, że prowadzi i właśnie jest tak dobrze żyć, bo człowiek... Tak jak i Pan powiedział, że Ojciec Święty mówi, czy jeszcze nie jako Ojciec Święty, tylko jako, no, jako kapłan, czy biskup może, czy że po prostu z zewnątrz wchodzi wewnątrz, prawda, te czyny, co robimy i staramy się być mili i dobrzy dla innych, to wtedy człowiek jest taki szczęśliwy, że może komuś coś dać z siebie, nie tylko wyglądać, żeby ktoś dał. Jeszcze są właśnie tak, też mi taka na myśl przyszła, że po prostu są takie święte kobiety, święte matki, święte żony, czy święta Monika, czy święta Rita, czy Elżbieta, zapomniałam, W lipcu węgierska. Chyba jest.
Elżbieta Węgierska.
Tak, Węgierka, tak. Mhm. Właśnie, przecież też takie piękne życiorysy. I mi się wydaje, że jeżeli by kobiety współczesne, szczególnie młode, żeby one poczytały te biografie, czy wzięły po prostu do serca sobie to, jak te święte kobiety, co wycierpiały, znaczy wycierpiały, co po prostu przeniosły i ofiarowały siebie dla innych, to wtedy by było mniej tych rozwodów i inne relacje by były między właśnie małżeńskie i wtedy i dzieci są szczęśliwsze, bo wiadomo, że jeżeli w małżeństwie jest zgoda, no to jest pięknie, bo jest no zresztą jeszcze jedno taka myśl, bo tak troszkę chaotycznie przepraszam, ale jeszcze właśnie mi się wydaje, że niektóre małżeństwa, niektóre osoby, które właśnie zawierają związek małżeński, nie do końca może nie rozumieją, co zyskują przez sakrament małżeństwa, że po prostu Pan Bóg błogosławi cały czas to małżeństwo, tak jak sakrament kapłaństwa jest, wiadomo, że kapłan ma od Pana Boga te łaski, które my nie mamy jako świeccy, a znów my jako w małżeństwie otrzymujemy piękne łaski od Pana Boga, że po prostu możemy trwać, możemy wzajemnie miłość sobie okazywać i w ogóle resztę tego życia codziennego, prawda, po prostu upływa nam inaczej, że po prostu no jest to taka radość. Mimo, ja to mówię, mam na swoim przykładzie wiele spraw, które człowiek przeżywa jakieś trudności, kłopoty. Jeżeli polecamy Panu Bogu wspólnie właśnie w małżeńskiej modlitwie czy w rodzinnej, to wtedy zupełnie inaczej człowiek patrzy na to życie i mimo tych trudności to jednak jest ta świadomość, że Pan Bóg jest ze mną, że On mi pomaga.
Pani Tereso, ja tak się wtrącę, przepraszam, tak? A Pani i mąż myślicie tak samo? Jak to?
Tak, ja często, tak jak Pan mówił tu gość, że po prostu, że jeżeli chodzi o relacje i jak na przykład nam coś, no wiadomo, w życiu jest różnie i to i w każdym małżeństwie różne są sprawy, prawda? Ale jeżeli na przykład mąż się zdenerwuje na coś i coś tam tego, to ja staram się tak łagodnie przytulić go, wiadomo, i jemu przychodzi, a czasami jest odwrotnie, nie? Że ja znów coś tam wybuchnę, czy no to on zaraz zacznie znów coś tam do mnie, co mi, no i już jest wszystko w porządku. Ja mówię, nieraz jak się słyszy tam od znajomych czy coś, że tam jakieś są ciche dni. U nas nie było nigdy cichych dni. Naprawdę, ja szczerze mówię, nigdy nie było. Także zawsze, jak to jest napisane w piśmie, że niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Staramy się zawsze, jak coś tam to, ale nie powiem, bo mąż jest bardzo czuły też i Bogu dziękuję za właśnie za męża, że go mi dał. A nie powiem tak, że jeszcze jak do szkoły chodziłam, to modliłam się o dobry wybór stanu. Byliśmy na rekolekcjach w Warszawie u sióstr Loretanek i od tamtej pory, jak chodziłam do szkoły, modliłam się i Bogu dziękuję. Różnie jest, bo wiadomo, że każdy jest człowiekiem, każdy ma swoje wady i zalety, ale to wszystko się Panu Bogu poleca i jest jak jest. I za wszystko Bogu dziękuję. Także bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Z Panem Bogiem.
A mąż ma na imię?
Jeszcze raz?
Mąż ma na imię?
Wiesław,
to pozdrawiamy Wiesława.
A Bóg zapłać serdeczne.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy. Tak. Piękne świadectwo. Pani Tereso i Panie Wiesławie, dziękujemy za Wasze życie, za Waszą rodzinę. Cieszymy się, że mogliście się tym podzielić. Pani zwróciła uwagę na kilka elementów, myślę, ogromnej wagi. Powiedziała Pani o modlitwie teraz wzajemnej za siebie, za męża, za żonę. Myślę, że to warto zaczynać już dużo wcześniej i taką modlitwę o dobrego męża i o dobrą żonę warto wprowadzać i w tego uczyć naszych dzieci. Następny element, który Pani przypomniała, że warto prosić dobrych patronów małżeństwa. I tutaj rzeczywiście tyle pięknych kobiet, które mogą uczyć miłości, również współczesnych kobiet, choćby Gianna Beretta Molla, która może być przykładem mamy i żony i mamy.
Bo tak możemy popatrzeć przez trud, ale możemy popatrzeć, co nas pociąga w tym drugim człowieku, w tym świętym, prawda? Bo to jest pociągające, że on był w stanie, nie patrzył przez trud, przez wyrzeczenia, bo nieraz tam próbuje nam się świętość nawet obrzydzić i jakie on to krzyże musiał nosić. A on to z miłości robił, do Chrystusa i do drugiego człowieka. Przecież matka Augustyna dlatego, że chciała szczęścia dla syna, a nie żeby się pogubił, to robiła i była w stanie modlić się kilkanaście lat. Prawda?
Myślę, że rzeczywiście warto korzystać z mądrości osób świętych, tych, które są już uznane za błogosławione czy święte w Kościele katolickim, ale przecież jak się dobrze rozejrzymy wokoło siebie, to możemy znaleźć sporo przykładów osób dziś żyjących, które, tak jak pani Teresa pięknie powiedziała, codziennie umierają dla swoich najbliższych. Nie z bólu i cierpiętnictwa, tylko z miłości, tak jak to ojciec na to zwrócił uwagę. I jeszcze może jeden element chciałabym zauważyć i wydobyć z tej wypowiedzi. Pani wspomniała o łaskach płynących z sakramentu małżeństwa. To dokładnie tak jest. Kiedy my sobie uświadomimy, że to jest najpiękniejszy dar, najpiękniejszy prezent, którym Pan Bóg nas mógł obdarować. Nas obydwoje jako żony i męża, jako małżonków. I warto to sobie przypominać. No, najlepiej byłoby codziennie, ale jeśli nie, to choćby w każdą rocznicę ślubu. Prawda? Warto o tym przypominać. Przecież małżeństwo to jest sakrament trwający. To nie był tylko moment ślubu, i potem się już skończyło, ono trwa cały czas. I od nas zależy, czy my zechcemy z tych łask Bożych korzystać na co dzień, czy o nich po prostu będziemy zapominać. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Tereso za Pani świadectwo.
Dziękuję Pani Jacku.
Jak Pani Teresa mówiła, zapisałem trzy rzeczy. Wszystkie trzy, że ona wypunktowała. Także, ale malutkie dopowiedzenie. Tak. To umieranie. Tak, kobieta powinna się poświęcać dla kształtowania relacji, bo w tym jest dobra. Ale powinna robić to mądrze. I kątem oka obserwować, czy mąż się podrywa do lotu. Mam wiele kobiet, które poświęcały się bezgranicznie, a mąż w tym się wygodnie rozsiadł. Ma pamiętać, że jest nauczycielką. Nie służącą, tylko ma tak mądrze się poświęcać, żeby on się zachwycił tym poświęceniem i dołączał do tego. Prawda? Taka pierwsza uwaga chłopska. Druga uwaga przy żywotach.
Nie krytykować, ale czynić, że on wzniesie się do lotu.
Dokładnie, dokładnie tak. Tak go ujmować swoim poświęceniem. Nie cierpiętniczo, takie to padało to słowo, się męczyć, no już trudno, jako żona to muszę. Nie. Jestem nauczycielką. Nauczycielka w podstawowym nauczeniu nie uczy dziecka, nie robi za dziecko słupków, nie podlicza, tylko uczy podliczania słupków. Pokazuje jak wszystko, chwali jak się uda coś tam podsumować, parę liczb, prawda? To jest rola kobiety. Żeby o tym nie zapominał. Nie rola poświęcenia się bez celu. Poświęcenie się, żeby go nauczyć poświęcenia.
Czyli jak nie robimy nic za dziecko, to nie robimy nic za męża i za żonę, tak.
Ale to drugie, co jest też żywo... Zobaczmy, ksiądz zresztą to powiedział, co ja chciałem powiedzieć, że obrzydza nam się świętych. A żywoty świętych pańskich, to jest, kiedyś to była podstawa wychowania. Żywoty świętych pańskich, my mogliśmy tak wiele nauczyć. Jedną tylko świętą współczesną, no, 100 lat tam trochę. Myślę o Faustynie Kowalskiej. Jak ja dzienniczek kilkakrotnie przesłuchałem jeżdżąc samochodem, nie przeczytałem, przyznaję się, bez bicia, ale przesłuchałem. To pani Błonarska czytała, przepięknie zresztą. I jest taki moment, który jest dla mnie ogromnie, wręcz był objawieniem. I siostra przełożona mówi takim słodkim głosem, siostra Faustyna, siostra dzisiaj taka radosna, pewnie siostry dzisiaj spotkały same przyjemności. Przeciwnie, siostro przełożona. Spotkało mi dzisiaj wiele niezasłużonych przykrości, które mogłam ofiarować za biednych grzeszników. Dlatego jestem radosna. Zatem to była nieprzyjemność z celem życia człowieka. Ona przykrości przekładała na radość, bo spełniała w ten sposób swój plan ratowania grzeszników, ale mogła nawet powiedzieć więcej. Jestem szczęśliwa, bo robiła to z miłości. A każdy czyn miłości nas uszczęśliwia, prawda? I wreszcie to, co już i żona powiedziała, i ta pani, ale też jeszcze bym chciał swoje 5 groszy dołożyć, że jeżeli się uczepimy łaski sakramentu małżeństwa, traktując to poważnie, to nic nas w tym świecie nie zniszczy. Żadne wichry, żadne dawałnice, żadne podchody, żadne siły zewnętrzne, demoralizacja masowa. Nie, jeżeli się dostaliśmy łaskę sakramentu i no właśnie, a nam się wydaje, że możemy sami wszystko zrobić.
Dziękuję.
Możemy bardzo dużo zrobić sami. Po to jest samo wychowanie, po to jest świadoma asceza, po to są wyrzeczenia. A jak do tego nie dołączymy łaski, to będziemy przeżywać swoje porażki zawsze.
Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Siedlec. Mam na imię Maria Anna.
Tak.
Z mężem przeżyłam prawie 38 lat. Zmarł mi. Znaczy, jestem wdową. No, popieram sakrament małżeństwa na pierwszym miejscu. Żadne życie na kocią łapę, żadne próby dwojga ludzi. Tylko od razu sakrament małżeństwa. My chodziliśmy ze sobą rok czasu w narzeczeństwie. Mąż chciał, żebym po trzech miesiącach została jego żoną. Oświadczył mi się i próbował namówić, żeby po trzech miesiącach zostać jego żoną. Ponieważ ja byłam ostrożna i powiedziałam, że nie, że za krótko cię znam, a też nie żyli już moi rodzice i chciałabym, bo już pracowałam, chciałabym zapracować na przyjęcie jakieś dla mojej, skromne chociażby dla mojej rodziny. No i później powiedziałam jemu, że bądź nie tak, nie, poczekaj troszkę jeszcze, gdzie lepiej poznam. Następnie poszliśmy na pielgrzymkę do Częstochowy i tam mój mąż i koleżanka. Oczywiście nie było żadnego tam spania w namiotach wspólnie, tylko każdy oddzielnie. Ja z koleżanką, mąż miał oddzielny namiot. Na tej pielgrzymce zrozumiałam, że właśnie mój mąż może zostać moim mężem. I on kiedyś w trakcie trwania tej pielgrzymki, tuż przed Częstochową, przyszedł do namiotu i zapytał, czy mogę już zostać jego żoną. Więc powiedziałam tak, ale ja chciałabym wziąć ślub w Częstochowie. Nie chciał się na to zgodzić. Wzięliśmy ślub wcześniej w Wielkanoc przed pielgrzymką do Częstochowy. Nie doczekał tej pielgrzymki, bo po prostu myślał, że może go zostawię albo... No nie wiem, co mógł wtedy myśleć. No i wzięliśmy wcześniej ślub. I powiem krótko, mąż, bo żeby się nie rozwodzić, mąż i dzieci nasze, a mamy wspólnie czwórkę dzieci, trzecie bliźniaczki, mąż i dzieci były maryjne. I dzieci są maryjne, bo dzieci żyją. Dlaczego tak powiem? Dlatego, że mąż zrozumiałam, idąc do Częstochowy, że może zostać moim mężem, a dzieci na początku, jak to każde małżeństwo, troszeczkę może się wystrzegaliśmy tych dzieci przez pół roku. Później chcieliśmy już mieć i ich nie było. Nie było. No co było robić? Zaczęliśmy się modlić. Poszły pierwsze próby w kierunku leczenia, ale nie zdążyliśmy się jeszcze leczyć. Tylko już były pierwsze badania, ale nie było żadnego leczenia. Okazało się, że jestem w stanie błogosławionym. A jak do tego doszło? Po prostu nie było dzieci, nie było 3 lata. To nie tak dużo, ale my chcieliśmy już tych dzieci po półrocznej przerwie w małżeństwie. I pojechaliśmy oboje do Lichenia, do Matki Bożej z prośbą, żebyśmy mieli dzieci. Okazało się, że zaraz zaszłam w ciążę I kolejne, a wyniki były negatywne. Teraz już mogę nawet powiedzieć czyje, ale nie będę mówiła. I poczęło się dziecko mimo wyników negatywnych. Po pierwsze dziecko urodziło się w czasie i bez komplikacji. Drugie dziecko, powiedziałam, że mamy czwórkę dzieci, może się poprawię, mamy piątkę dzieci, bo jedno u Pana Boga w niebie. Drugie dziecko poroniłam. Trzecie dziecko poczęło się szybko, bo tak chciałam, żeby się poczęło, tak chcieliśmy oboje. Po półrocznej przerwie abstynencji między poronieniem a później właśnie ciąża przebiegała tak jak ta, którą poroniłam. Bardzo źle się czułam, źle znosiłam, krwawiłam. Ale mimo wszystko dziecko się utrzymało. Utrzymało się, urodziłam zdrową dziewczynkę z 12 punktami, także nie było żadnych komplikacji, nie. Kolejne dzieci, już czwarte, to były bliźniaczki. Wszystkie dziewczynki są. Bliźniaczki, które poczęły się wkrótce po Małgosi. Powiem krótko, ja już w ciągu 3,5 roku miałam 4 dzieci, no i to 5 w niebie.
Pani Mario, przepraszam, że tak wejdę. Dziękuję bardzo, bo jesteśmy już po czasie, a jeszcze naszym gościom chciałbym dać i odpowiedzieć, jakoś podsumować nasze spotkanie. Dziękuję. Pani Jadwigo, pani Jacku.
No, przepiękny głos, aż trudno komentować. Natomiast jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Narzeczeństwo. Kiedyś się mówiło, narzeczeństwo powinno przetrwać wszystkie 4 pory roku. I jest to jakiś sens, że nie, ona się nie zgadzała za szybko, prawda? Chciała poznać. Tylko jest istota, o której dzisiaj jakby ludzie zapominali. Jeżeli narzeczeństwo przebiega w czystości, to rzeczywiście dość szybko my się je poznajemy. Zrobili cudowną, genialną rzecz, poszli razem na pielgrzymkę. Tam wyjdzie człowiek, jak jest zmęczony, niewyspany, głodny, tam wychodzi. To jest przyspieszone poznanie, prawda? Ale warunek poznania to jest czystość. Jak uruchomimy te pobudzenia seksualne, to my nawet nie chcemy siebie poznawać. Żyjemy jakimiś sztucznymi wizjami, jakimiś bajkowymi wizjami drugiej osoby i potem rozczarowanie po ślubie. Także dzisiaj zgubiliśmy to poznanie, ale poznanie w czystości i wtedy naprawdę niedużo czasu potrzeba. Ja mówię, dzisiaj się poznają ludzie 35-letni, oni teraz 5 lat chcą chodzić razem, żeby się poznać. Nie potrzeba. Jeżeli jest decyzja co do osoby, nie ma co zwlekać, ale właśnie warunkiem dobrego, prawdziwego poznania to jest czystość. Ta seksualna, dzisiaj tak bardzo wyśmiewana, wręcz wyszydzana, prawda? Niedoceniana. Bez tego 10 lat chodzi ze sobą i się nie poznają. I rozejdą się poranieni. I znam takich historii bardzo, bardzo wiele.
Pani Jadwigo, w jakimś wywiadzie pani powiedziała, no bo recepta na udane małżeństwo, trzymać się Pana Boga i cieszyć się sobą nawzajem.
Dokładnie tak. Ja może jeszcze z tego ostatniego telefonu wydobędę jeden element, tę maryjność, o której pani Maria powiedziała. I rzeczywiście, jeżeli nasze życie małżeńskie, nasze życie rodzinne, każde z naszych dzieci będziemy oddawać Maryi jako Matce Pięknej Miłości, to na pewno to jest najlepsza inwestycja.
A po wyjściu z domu różaniec rodziców za dzieci. Bardzo się to już rozpowszechnia. My odmawiamy po 1/10, za nasze dzieci odmawiamy codziennie cały różaniec. Bo 20 osób się modli wzajemnie za swoje dzieci, prawda? To jest osłona na dzisiejsze czasy.
Bardzo dziękuję. Rodzina planem Pana Boga. To temat dzisiejszych rozmów. Małżonkowie Jadwiga i Jacek Pulikowscy, doradcy życia rodzinnego, też jak słyszymy szczęśliwi rodzice, dziadkowie. Bardzo dziękuję.
I my dziękujemy.
Również dziękuję.
Dziękuję, drodzy Państwo. Nasi goście będą jeszcze w audycji dla małżonków i rodziców o 21:30. To jak pan Jacek powiedział, państwo powiedzieli 1500 na audycja. No to To tym serdecznie zapraszamy. To też czas naszej formacji. Za już bardzo Państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.